Quindi i vostri gratuiti iniziate due cose che non sapete che sono jakaś bardzo niste piotrkowie, bo przyznam się szczerze, oczywiście ani nazwy, ani pomniki, to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Są rzeczy ważniejsze, to prawda. No ale jeżeli już tak się ludzie umówili, że nadają nazwy swoim miejscom, w których przebywają, że upamiętniają w formie pomników ważne wydarzenia lub wybitnych ludzi, to dlaczego nasze miasta, nasze ulice mają mieć symbole sowieckie, a nie symbole polskie narodowe? Dlaczego mamy pamiętać o pani Koszuckiej, a nie mamy pamiętać o Warszycu? A dlaczego mamy pamiętać o, nie wiem, Krajowej Radzie Narodowej, czymś nie wiadomo czym, prawda? A nie mamy pamiętać o Solidarności. Przecież to nie jest kwestia jakiegoś widzimisię, tylko to jest kwestia zapisywania w kształcie naszych miast, naszych osiedli, naszych wsi pamięci narodowej. Niczym więcej nie jest. Więc gdy ktoś mówi, że nie czas na to, żeby przywołać nazwę Solidarności w ważnym miejscu, Piotrkowie, to znaczy mówi, mam w nosie Solidarność, mam w nosie ten wysiłek, mam w nosie pamięć tej historii, mam w nosie tych ludzi, którzy wtedy cierpieli i podejmowali wysiłek, gdy, a wstrząsnęło, no to przyznam się szczerze, podczas obchodów Święta Niepodległości w jednej ze szkół, już nie powiem, w której usłyszałem, że okres po II wojnie światowej, po okupacji hitlerowskiej był taki trochę śmieszny, taki zabawny był. No to przyznam się szczerze, trochę no, to wstrząsnęło i mówiono to dzieciom w tej szkole się uczącym, że to było takie zabawne. No to nie było zabawne. Ludzi mordowano. To nie było takie zabawne. Więc gratuluję tej inicjatywy, bo to jest słuszna inicjatywa. A teraz dwa słowa na temat związku, w którym się zebraliśmy. Ja miałem przygotowane nawet szerszą wypowiedź, ale powiem szczerze, że dzisiejsza homilia księdza Kamnika Wysockiego tak mną wstrząsnęła, że będę musiał to zmienić. To było naprawdę coś wspaniałego. Dawno nie słyszałem tak trafnego połączenia pamięci o przeszłości, doświadczenia przeszłości z tym, co nas gnębi po dzień dzisiejszy. I nic dziwnego, że nas gnębi, bo stamtąd się wywodzi, z okresu stanu wojennego, z okresu komunistycznego się wywodzi. Ale przypomnijmy najpierw kilka faktów, bo znowu my jesteśmy już tylko na poziomie interpretacji wydarzeń okłamywani, ale my jesteśmy okłamywani na poziomie faktów. Oto dowiedziałem się z radia najpierw wczoraj, a dzisiaj po raz drugi, że w stanie wojennym zginęło 56 osób. Dowiedziałem się, że aresztowanych i internowanych było 5 tysięcy ludzi. Ja rozumiem, że ktoś sobie podzielił na pół po prostu to, co jest faktami ustalonymi, bo jest faktem ustalonym, że zginęło ponad 100 osób i jest faktem ustalonym, że internowanych było 10 tysięcy, a do tego jeszcze 1800 osób było aresztowanych. Przynajmniej to są liczby minimalne. Tymczasem te liczby minimalne postanowiono objąć na bok. Znowu nie będziemy się spierali o to przecież. To nie o to chodzi. Znowu można by powiedzieć, że były większe tragedie w dziejach Polski. Niewątpliwie cierpienia w okresie hitlerowskim i stalinowskim osób, którym te się nawinęły, się patrzą pod ręce, były tysiąckrotnie większe niż dramaty ludzi internowanych czy uwięzionych. No, byliśmy młodzi, można powiedzieć, w ogóle nie taki dramat. Można było więcej niż rok odcinić. 2-3 lata, może złoty. Nie taka znowu tragedia. Chociaż tam kilka osób, które zmarło, dlatego że w celach w Iławie na przykład nie było okien, a jednak było trochę zimno wtedy. Trochę było zimno. Więc, ale znowu powtarzam, nie taka specjalna tragedia. Były w historii polskiej rzeczy straszniejsze, ale przecież uświadomił sobie, że to internowanie i aresztowanie było tylko pewnym symbolem i znakiem tego, co chciano i co rzeczywiście z Polską wówczas zrobiono. Bo poza tymi 12 tysiącami internowanych i uwięzionych, poza tymi zamordowanymi, była także jakby pewna wizja całego kraju. Było to ponad milion ludzi, którzy wykręcono na emigrację, wyrzucono po prostu z kraju, a obliczenia są różne, od 800 tysięcy do miliona, 200. W niektórych miastach, na przykład z Dolnego Śląska, wyszła cała młodzież nieomal. I do dnia dzisiejszego Wrocław jakby odczuwa konsekwencje tego. Były wreszcie setki tysięcy, jeżeli nie miliony ludzi, którzy byli przesłuchiwani, którzy byli śledzeni, którzy zostali wyrzuceni z pracy. Teraz się odwołam do informacji, czy też danych, które podał pan Jaruzelski panu Breżniewowi w marcu 1982 roku. On tam mówił, że jest ponad 400 tysięcy ludzi, którzy zostali wyrzuceni z pracy i są bezrobotni. Ponad 400 tysięcy. Marzec 1982 roku sprawozdanie Wojciecha Jaruzelskiego dla pana Breżniewa w ramach sprawozdań Biura Politycznego KPZR. Są, teksty są dostępne. Ba, że spadek produkcji, spodka się cofnęła w 1982 roku do poziomu 1974. W 1989 nie osiągnęliśmy poziomu dochodu narodowego z roku 1982. Pierwszego, przepraszam bardzo. Taka była skala w tych skromnych liczbach przekazana katastrofy gospodarczej. Nie mówię już o wymiarze duchowym, o wymiarze niepodległościowym, o wymiarze narodowym. Mówię wyłącznie o tym, co można przekazać poprzez suche liczby związane z produkcją. W jakimś sensie, jeśli chodzi o problematykę gospodarczo-społeczną, tak jak komunizm był katastrofą, to w tej katastrofie komunizmu stan wojenny był jeszcze większą katastrofą. Dlaczego do niej doszło? Jak to się stało? Czy Jaruzelski był zdrajcą? Czy Jaruzelski był aparatczykiem, który, że tak powiem, chronił swój stołek? A może był walerodem, tak jak lubi się przedstawiać? Człowiekiem, który dramatycznie rozważał, jak ochronić naród, który przez cały czas miał pistolet na stoliku, żeby się zastrzelić, jak przyjdą, nie wiadomo kto przyjdzie. Rosjanie go aresztują, czy jak? Otóż to jest nieprawda. To jest obraz, od razu chcę powiedzieć, to nie jest tak, że on jest tylko dzisiaj dla nas przedstawiany. Nie, w tamtym czasie. Te kilkadziesiąt lat temu my też rozważaliśmy takie alternatywy. My też się znaliśmy, kim są ci sowieccy władcy, którzy rządzą jako komisarze, jako sekretarze partyjni w Polsce. Czy oni są zdrajcami, czy oni są aparatczykami, czy oni są jeszcze kimś innym? A chcę państwu powiedzieć, że na mnie wywarł olbrzymie wrażenie od tej strony poznawczej i zmienił mój punkt widzenia na tamten czas. Tekst rozmowy pana Jaruzelskiego z panem Kulikowem. I nie tylko dlatego, że co oczywiste i co było dla nas już przecież wszystkich, którzy jesteśmy dorośli, od dłuższego czasu, że on naprawdę błagał o to, żeby Rosjanie tutaj weszli jak najszybciej, bo bał się po prostu, że Polacy go zmiotą. Tam jest taki niesłychanie taki wstrząsający tekst. On brzmi mniej więcej w ten sposób. Gdy Jaruzelski mówi Kulikowowi, szefowi dowódcy wojsk sowieckich na Związku Sowieckiego, więc także w Polsce, mówi mu: najlepszy scenariusz dla nas to wtedy, jeżeli będą strajki, bo ludzie zostaną w zakładach pracy. I to jest najlepszy scenariusz dla nas. Najgorzej będzie, jeżeli wyjdą na ulicę, jeżeli zaczną się demonstracje, bo my sobie wtedy z tymi milionami nie poradzimy. I dodaję, że to nie będzie takie drogie, towarzyszu Kulikow. Gorzej będzie, jeżeli Polska wejdzie do NATO. Co to znaczy? Co znaczą te słowa? To nie jest tak, że rozmawiał człowiek złamany, nieszczęśliwy, trzęsący się ze strachu ze swoim nadzorcą. Nie. Naradzało się dwóch Sowietów, jak lepiej i skuteczniej sparaliżować i zniszczyć naród Polski. No co, Jaruzelski nie był i Świcki i tak dalej, nie był aparatczykiem, który musiał coś robić. On chciał coś robić. Był częścią imperialnej warstwy nomenklatury, która się przestraszyła, że jak Polacy milionami wyjdą na ulicę, to Polska zostanie oderwana od sowieckiego imperium. Że sowiecki imperium straci ten obszar. Ta rozmowa oczywiście mówiła jeszcze jedno, o czym niechętnie myślimy nawet, już nie mówiąc, że niechętnie mówimy. Chwalimy się, to jest słuszne. Niezwykłością czasu solidarnościowego, to jest słuszne. To rzeczywiście był wielki, największy w historii, powiem, świata, poza grandyzmem, największy w historii świata XX wieku ruch społeczno-polityczno-narodowy, jaki w ogóle miał miejsce. W ogóle miał miejsce. Nie było zjawiska, które by ogarnęło tak olbrzymią część narodu jak Solidarność. 10 milionów zorganizowanych w Solidarności Pracowniczej, jak to się mówi. 2 miliony w Solidarności Wiejskiej, 1 milion w Solidarności Rzemieślniczej. 13 milionów ludzi. Nieprawdopodobne zjawisko, które ludzi, którzy postawili na samoorganizację. Samoorganizację, czyli na budowę struktury społecznej od samego dołu, bez państwa, poza państwem, jak budowę państwa od samego dołu. To była swoista konsekwencja na pewno tych elementów myśli politycznej, które próbowała rozbudowywać drobna, nieliczna, no ale jednak istniejący ruch oporu przeciwko komunizmowi w okresie wcześniejszym. My tak rzeczywiście mówiliśmy, marzyliśmy, zaczynamy od pomocy uwięzionym, potem budujemy prasę, budujemy te elementy dotarcia do świadomości społecznej, potem związki zawodowe, partie polityczne, no a kiedyś zrobimy wolne wybory, odzyskamy Sejm, będziemy budowali niepodległe państwo polskie. Więc w tym sensie Solidarność była właśnie realizacją w jakimś sposób tego planu, chociaż w żadnym wypadku nie chciałbym twierdzić, że to było przez ruch oporu opozycyjny wymyślony, to jest nieprawda. Ci, którzy mówią, że Solidarność jest skutkiem działania, nie wiem, czy Komitetu Obrony Robotników, czy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i tak dalej, no na pewno mają dobre intencje, ich nie odbieram, co nieco w tej sprawie robiłem, więc nie o to mi chodzi, no ale nie widzą rzeczywistej złożoności rzeczy. Tak naprawdę to polska tradycja narodowa, przecież, a przede wszystkim praca tysięcy księży kościoła i cud Jana Pawła II, to były prawdziwe źródła tego wielkiego poruszenia społecznego, jakim była Solidarność. Ale gdy zastanawiamy się nad przyczyną stanu wojennego, to moim zdaniem, to jest oczywiste, że był planowany od początku. I znowu dokumenty Komitetu Centralnego KPZR pokazują jasno, jest taka narada 20 sierpnia 1980 roku, kiedy powstaje Komisja Polska przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Tam wchodzą główni członkowie biura politycznego, powstaje cały aparat łącznicy do rezydentury KGB, łącznicy do ambasadora, bezpośrednio, natychmiast, szybka ścieżka informacyjna, tam wypracowywano decyzje. Komisja Polska spotykała się co tydzień, a biuro polityczne co miesiąc debatowało nad sprawami polskimi i przekazywało informacje i decyzje tak precyzyjne i tak szczegółowe, co nam dzisiaj wydaje się być niemożliwe do uwierzenia, i zdecydowali, do jakiego zakładu zostaną posłani instruktorzy ideologiczni. I jacy instruktorzy ideologiczni, do którego z zakładów, polskich zakładów, zawsze było zamówienie stąd. Nikt, Sowieci nikomu nic nie narzucali. Zawsze stąd było zamówienie. Z odpowiedniej komórki Komunistycznej Partii, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tutaj rezydującej w Piotrkowie, w Warszawie, w Krakowie, w Opocznie, w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Ta szczegółowość działania machiny sowieckiej była zupełnie nieprawidłowa, nieprawdopodobna. Otóż, ale momentem kluczowym, jak na pewno musieli przygotować aparat, musieli przygotować siły zbrojne. To wszystko wymagało czasu. Musieli zmęczyć nas. Bo przecież te nieustanne rozchwianie, to zabieranie pożywienia z rynku, to wszystko miało na celu zmęczenie narodu, zmęczenie społeczeństwa. Ale momentem, w moim przekonaniu, kluczowym i przełomowym były wybory. Mało kto już o tym pamięta. A to jest zasadniczy do dzisiaj fakt w historii narodu polskiego. Mianowicie latem i jesienią 1981 roku w tej wielkiej masie 13 milionów ludzi przeprowadzono wolne wybory. Solidarność już nie była ruchem społecznym, jak to chcieli lewicowi ideologowie. Ruch społeczny to jest takie coś, że jeden robi to, drugi robi tamto, a trzeci w telewizorze albo w Radiu Wolna Europa albo innym mówi, ja stoję na czele ruchu społecznego, który zrobił to, to i tamto. To jest ruch społeczny. Solidarność budowała instytucje narodowe. Nie ruch społeczny, instytucje. I dlatego zrobiła wybory, żeby byli prawdziwi, umocowani reprezentanci narodu tego skupionego w tym 13-milionowym wielkim poruszeniu. Organizacja wyborcza była dosyć szczególna, jak Państwo starsi może pamiętacie. Żeby być na samej górze, trzeba było zyskać zaufanie i mandat na samym dole. Jeżeli ktoś nie został wybrany w swoim zakładzie pracy, nie przechodził do następnego etapu i nie miał szans być ani w Komisji Krajowej, ani w Prezydium, ani we władzach najwyższych Solidarności. Byli tacy, którzy bardzo chcieli. Władza byli, próbował, nie udało się, w Górze Kalwarii się nawet zatrudnił na dzień przed wyborami. No ale go nie wybrano. Był Bronisław Geremek, też próbował, ale go nie wybrano. To jest ważne. To jest ważne, bo to nam pokazuje, że gdy wybrano tę kilkudziesięciotysięczną, bo to było ponad 60 tysięcy ludzi, którzy mieli mandat społeczny, gdy wybrano tych ludzi, od tego momentu Rosjanie się zorientowali, że nie będzie można nie tylko tego rozpędzić, ale i dowolnie tym manipulować. Ja nie mam zamiaru, że tak powiem, tutaj są ludzie, którzy byli wtedy w komisjach zakładowych, gloryfikować. Byli tacy, jacy byli. Jedni mądrzejsi, drudzy mniej mądrzy. Jedni łatwowierni, drudzy mniej łatwowierni. Byli tam, że wśród nich agenci. To oczywiście wszystko było. Ale, powtarzam, wszyscy byli, mieli mandat swojej społeczności i od nich zależeli. Stan wojenny został wprowadzony właśnie dlatego, że było już jasne, że nie będzie można narodem polskim dowolnie manipulować. Nie będzie można dowolnie, wyłącznie dlatego, że ktoś przez radio coś powie, postawić go na czele. Ba, więc, że ta społeczność nigdy nie zgodzi się na warunki, jakie chciał komunizm Polakom narzucić. Więc trzeba było złamać kręgosłup tej Solidarności, żeby można było zawrzeć porozumienie okrągłego stołu. Nigdy by ludzie wybrani tej umowy okrągłego stołu nie podpisali. To jest zupełnie oczywiste. Przez Komisję Krajową w 1989 roku było. Ona istniała, ona działała. Odsunięto ją na to. Nie ma Komisji Krajowej. Nie ma Komisji Zakładowych. Nie ma Komisji Regionalnych. Robimy wszystko od nowa. Bo mamy już tych, którzy się zgodzili. Po to ustanowienie. To takie sformułowanie, w to użył go człowiek, który czasami mówi właśnie bardzo tak dobitną prawdę. Pan Wojciech Jaruzelski. Nie byłoby okrągłego stołu bez stanu wojennego. To jego słowa. Bardzo trafne słowa. Bardzo trafne słowa. Trzeba było złamać Polakom kręgosłup, żeby im narzucić to, co sprawiło, iż podstawowe elementy stanu wojennego były potem jeszcze przez długi czas realizowane i przez długi czas kontynuowane. Państwo wiecie o tym paradoksie straszliwym, dramatycznym, ale realnym. W tym samym miesiącu, w którym rozpoczął się tak zwane umowy okrągłego stołu, byli zabijani księża. Oni wtedy ginęli do czerwca 1989 roku. Systematycznie mordowani. I do dzisiaj nie ma sprawców. Prawda? Do dzisiaj nie ma sprawców prawdziwych, ostatecznych, tych, którzy wydawali rozkazy w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. Nie ma. Nie ma. Za to jest bohater narodowy pan Jaruzelski. Jest drugi bohater, który mówi, że po dzień dzisiejszy widzi swoich agentów w telewizji politycznej, prawda? Otóż jedno trzeba jeszcze powiedzieć. Koniecznie. Stan wojenny był także okresem nie tylko niszczenia ludzi, ducha narodowego, przemysłu polskiego, gospodarki, ale także nędzy. Okrutnej, potwornej po prostu nędzy. I być może nawet ci, którzy byli internowani, którzy byli w więzieniach, mniej ją odczuwali niż te tysiące, miliony kobiet, które tam do tych internowanych musiały iść, prawda, te paczki przywozić, z pomocą spieszyć, ale i na co dzień utrzymywać swoje domy. Otóż ten przysłowiowy ocet, który stał wtedy naprawdę stał tym ocet, tak rzeczywiście było, to jest druga twarz, to jest rewers procesu, który się równocześnie wtedy rozpoczął, procesu uwłaszczenia nomenklatury. Ten ocet był po to, żeby ktoś inny mógł rozkradać kraj. Bo w tym samym czasie, w stanie wojennym, w tym olbrzymim zamieszaniu i nędzy, w tym łamaniu karku Polakom, równocześnie wzrastały grupy, które rozkradały majątek narodowy. Wtedy tam jest geneza tego procesu rozkradania majątku narodowego, który doprowadził nas do tego, że dzisiaj już bronimy tylko tych dwóch filarów, prawda? To znaczy bronimy wsi, bronimy rolnictwa i bronimy energetyki. Jak długo? Nie wiem. Póki co bronimy i to jest wielka zasługa ducha solidarności i to jest wielka zasługa tych, którzy to robią, że jeszcze tego nie rozkradziono. Jeszcze tego nie rozkradziono. Oczywiście wszystko w niebieskich koszulach z ładnymi słowami, pięknych, tak powiem, pięknych tekstach. Otóż to jest geneza, przebieg i dziedzictwo stanu wojennego, które po dzień dzisiejszy trwi. Po dzień dzisiejszy nie potrafimy się z nim uporać. W jednych miejscowościach lepiej, w innych gorzej. Ja jestem wzruszony, mogąc tutaj przemawiać w towarzystwie tych ludzi, którzy tu Solidarność Piotrkowską tworzyli. Jestem niesłychanie wdzięczny kapłanom, dzięki którym duch narodu istniał. Wiem, jak olbrzymi wkład w to, żeby ten niepodległościowy kierunek trwał, ma Prawo i Sprawiedliwość, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że to Prawo i Sprawiedliwość jest kontynuacją podstawowych koncepcji wywiedzionych z Solidarności. To tego nie ma wątpliwości. Stąd zresztą takie współdziałanie, tak dobre współdziałanie obu tych organizacji. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, głównie musimy pamiętać o tym, że tak długo i tylko wtedy mamy siłę, jeżeli jest bezpośredni przepływ i bezpośredni kontakt między tymi, którzy są wyłonieni do działania w sferze publicznej, a tymi, którzy o Polsce stanowią. Dlatego z tak nieprawdopodobnym niepokojem patrzę na atak na demokrację, z którym dzisiaj mamy do czynienia. On się rozwija w sferze werbalnej. Słyszymy ciągle w radiu, jak ci posłowie są głupi, jak to jest bez sensu, bo oni w ogóle istnieją. Najpierw ich zlikwidować, ich będzie pięciu. Trzech z Platformy Obywatelskiej, jeden z PSL-u, jeden z opozycji i będzie dobrze, prawda? Zlikwidować w ogóle posłów. Ale przede wszystkim trzeba zlikwidować wolne wybory głowy państwa. To jest to, co najbardziej ludziom dążącym do likwidacji demokracji w Polsce stoi ościeniem w gardle. Zlikwidować wolne wybory głowy państwa. Wrócić tej formuły, dzięki której Jaruzelski został wybrany, prawda? Zgromadzenie narodowe w kuluarach, w kilkadziesiąt osób, wszystko można załatwić. Wolne wybory prezydenta Rzeczypospolitej są ostatnią, jeśli tak można powiedzieć, redutą dzisiaj demokracji w Polsce. Ale tak postępuje człowiek, który w wieku lat 30 napisał, że polskość to nienormalność. Polskość to nienormalność. I na niego głosowały miliony Polaków. To jest też dziedzictwo, spadek stanu wojennego, który tak dalece niektórych, że tak powiem, zdławił, przytłoczył, że można sobie wyobrazić głosowanie na człowieka, który napisał publicznie: polskość to nienormalność. Ja jestem głęboko przekonany, że mamy ten czas najgorszy za sobą. Że rok 2010 będzie rokiem podniesienia głowy przez Solidarność i przez Polskę. Że w 2010 roku wygramy. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony.